Słuchajcie, Radio RMF 24, my przenosimy się na granicę polsko-ukraińską, gdzie, jak wiecie, trwa protest polskich transportowców, niektórych polskich transportowców, i gdzie rozgrywa się kolejny etap głębokiej, szorstkiej już w tej chwili męskiej przyjaźni między Polską a Ukrainą. Z nami jest Zbigniew Parafianowicz, reporter, autor między innymi wydanej ostatnio książki Polska na wojnie, która opowiada właśnie o tych najpierw bardzo gorących, a teraz dużo mniej gorących etapach przyjaźni polsko-ukraińskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Obserwując to, co dzieje się w tej chwili w relacjach polsko-ukraińskich na takim poziomie emocjonalnym, no ale też na poziomie konkretnych decyzji, zarówno tych rolniczych, jak i tych transportowych, czy można powiedzieć, że czas gorącej przyjaźni dobiegł już końca, a w tej chwili, no nie wiem, leczymy kaca po tej nieprawdziwej, nie do końca prawdziwej, jak się okazało, przyjaźni?
Ta przyjaźń dobiegła końca już jakiś czas temu, to w zasadzie już po wizycie prezydenta Zełenskiego w kwietniu w Warszawie, czyli takim ostatnim akordzie tej przyjaźni takiej i znajomości Dudy z Zełenskim, wszedł temat zboża. To jest ten moment, o którym też piszę w swojej książce, czyli ten moment, w którym prezes Kaczyński prosi ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua o to, żeby wykreślił ze swojego sejmowego expose wszystkie fragmenty dotyczące traktatu polsko-ukraińskiego. Później mamy Wołyń, czyli te takie zawiedzione nadzieje, przede wszystkim w znacznej części polskiej opinii publicznej, w kwestii tego, jak sprawę Wołynia, ludobójstwa wołyńskiego uregulować, jak wyjść z paradygmatu poprzednich prezydentów i zrobić jeszcze jeden krok do przodu, bo też to umówmy się, przez te ileś lat iluś prezydentów, którzy rządzili Polską i Ukrainą, pewne postępy zostały zrobione, ale chodziło o to, żeby pójść jeszcze dalej, korzystając na tym dobrym klimacie, który się wygenerował po 24 lutego. To nie nastąpiło, też z powodu dużej, sporo jest winy polskiej dyplomacji tutaj w tym zakresie, takiego niewłaściwego sygnalizowania, czego my właściwie chcemy w kontekście 80. rocznicy ludobójstwa wołyńskiego, no ale potem to już jest tylko upadek, to jest deterioracja, to jest wystąpienie prezydenta Zełenskiego w ONZ-cie, w którym w sposób niezrozumiały wrzuca Polskę do jednego koszyka razem z Rosją, no i też ta sytuacja, w której na samej Ukrainie nie było reakcji na to wystąpienie w ONZ-cie prezydenta Zełenskiego, to też jest trochę rozczarowanie klasy komentatorskiej, czy też publicystycznej, ale też politycznej na Ukrainie, tego, że w zasadzie zostało to przyjęte jako prawda objawiona, jako pewien fakt oczywisty, że my w tym koszyku z Rosją jesteśmy. No i ten czas, teraz, to jest zarządzanie kryzysem w tych relacjach dwustronnych.
No dobrze, ale to jest trochę tak. Czekamy na nowy rząd, ale pytanie brzmi w ten sposób. Oczywiście poza tymi gestami, które były, poza tymi chyba też, o czym piszesz w książce, poza tymi też szczerymi emocjami, które im przez jakiś czas towarzyszyły, teraz mówimy o Zełenskim i o Dudzie, ale chyba nie tylko, w tym wszystkim jest też nasz twardy polski interes. No i teraz pytanie, czy my trochę tego twardego polskiego interesu, jakim jest wspieranie Ukrainy w tej wojnie, co nam się po prostu opłaca, nie składamy w ofierze zrozumiałym, to prawda, zrozumiałym, ale jednak emocjom, a nie interesom.
Ja mam wrażenie, że kwestia pomocy, szczególnie współpracy wojskowej, on tutaj nie ma żadnej zmiany, niezależnie od tego, jak te stosunki się układają, bo to jest zagadnienie wyłączone po prostu z problemów polsko-ukraińskich. Zresztą tak samo było nawet na wczesnym etapie PiS-u przed wybuchem pełnoskalowej wojny, w czasach, gdy ministrem obrony był Macierewicz, a szefem MSZ-u Witold Waszczykowski, który prowadził taką, powiedzmy, bardziej asertywną politykę w kwestii historii. To też był paradoks, bo z jednej strony były te problemy dotyczące wciągania na listę zakazu wjazdu do strefy Schengen urzędników takich jak pan Szeremeta, który zajmuje się tam polityką historyczną po stronie ukraińskiej, a z drugiej strony bardzo intensywna współpraca wojskowa resortu kierowanego przez Macierewicza z Ukraińcami. To było może nie tak spektakularne jak spór historyczny, ale to trwało i to samo jest teraz. No przecież Rzeszów nie został zamknięty, nikt nie remontuje tam pasa startowego. Zresztą to jest w ogóle projekt międzynarodowy już w tym momencie, coś takiego jak baza w Ramstein w sensie zastosowania, także to by było dla Polski też w kontekście międzynarodowym niekorzystne wycofywanie się z tego projektu. Także w tej sferze wojskowej ta współpraca jest, a to, że Polska nie daje już czołgów, wozów bojowych czy armatochaubic, wynika z tego, że po prostu nie mamy już czego przekazać Ukrainie, aby uzupełniać te braki ewentualne w siłach lądowych. A z kolei jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu wojskowego, tego, który może zostać wyprodukowany, czy jest produkowany, taki jak właśnie armatochaubice Krab, czy zestawy tych moździerzy na zestawach kołowych RAK, No to są wszystko projekty na etapie listów intencyjnych, a nie umów i deali, które są dogadywane no, z płatnościami, odroczonymi to odroczonymi, ale jednak z płatnościami. Także tutaj no, ja mam wrażenie, że kwestia bezpieczeństwa jest wyjęta z tego sporu. To poza tą wypowiedzią premiera Morawieckiego w Polsacie, która w zasadzie stwierdzała fakt dość oczywisty, że my tego sprzętu już nie dajemy, bo nie mamy go.
Ale był inaczej zinterpretowany później przez media zachodnie.
Tak. To już jest po stronie premiera, że wypowiedział się nieprecyzyjnie i dał w tym samym paliwo dla wszystkich tych, którzy chcieli to zinterpretować tak, jak zinterpretowali. To jest jego problem, jego zagadnienie. Natomiast praktyka jest taka, że rzeczywiście ta współpraca wojskowa, mam wrażenie, jest wyjęta z tego sporu bieżącego, z tego właśnie powodu, o którym powiedziałeś, czyli z tego powodu, że to jest dla Polski korzystne najzwyczajniej w świecie. Tak jak nawet przekazywanie tych czołgów za darmo w pierwszym etapie wojny było dla Polski na poziomie bazowym korzystne, bo po prostu ograniczało potencjał militarny Rosji po prostu.
Dobrze, ale zatrzymajmy się teraz, bo z tego, co opowiadasz, wynika trochę też taki obraz i o tym piszesz też w książce. Czy mówią twoi rozmówcy, o tak powiedzmy, to są wysocy urzędnicy polscy i politycy, zarówno polscy, jak i ukraińscy. Trochę wynika z tego, co teraz mówisz i co napisałeś w książce, że Ukraińcy także nie tylko popełnili błędy, ale po prostu podjęli pewne decyzje w momencie, kiedy się zorientowali, że Polska na tym etapie konfliktu nie jest już im tak bardzo potrzebna. Albo mówiąc inaczej, że mogą się i powinni się, żeby realizować swoją politykę, zawiesić na kimś innym. Co oznacza do pewnego stopnia, że w nasze relacje, w te relacje wdarła się pewna nierównowaga. Albo mówiąc inaczej, ta nierównowaga się odwróciła teraz trochę na niekorzyść Polski.
Tak, tylko że to jest bardzo sytuacja płynna, bo geopolityka upomni się o tą decyzję przestawienia tego wektora z polityki regionalnej, pominięcia Polski wręcz i postawienia na jedną kartę, czyli na Niemcy. No bo to widać już w tym momencie, jak to się kształtuje. No, Zełenski rzeczywiście uznał na pewnym etapie wojny, że Niemcy jako państwo sprawcze, jako państwo w G7, jako państwo, które może więcej, są większym gwarantem przyszłego porozumienia pokojowego czy przyszłego kształtu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, większym gwarantem oczywiście niż Polska, bo przypomnijmy, na tym pierwszym etapie wojny pomysł gwarancji bezpieczeństwa został opracowany przez dwóch ministrów po dwóch stronach granicy. Przez zastępcę szefa administracji Zełenskiego pana Sybichę i przez ministra prezydenckiego do spraw zagranicznych Jakuba Kumocha. To był pomysł gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy wyrażonych w umowie międzynarodowej. Jednym z gwarantów tego bezpieczeństwa miała być Polska. Ten temat szedł całkowicie na dalszy plan na tym etapie. Tutaj w zasadzie Zełenski szuka wśród tych państw, które postrzega jako silne, duże, wielkie, sprawcze, czyli w G7, a w Europie przede wszystkim stawia na Niemcy. Najprawdopodobniej też z pewną aprobatą ze strony Stanów Zjednoczonych, które będą chciały ten konflikt na Ukrainie outsourcować właśnie dla Niemców, żeby się Niemcy zajęły regulowaniem dyplomatycznym tego sporu, co zresztą bardzo wprost wyraził w tekście Foreign Affairs doradca prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan, pisząc o tym właśnie, że Niemcy są tym głównym dostawcą broni i architektem bezpieczeństwa w Europie. I Zełenski to jakby antycypował, zauważył, że ten proces idzie w tym kierunku, no i po prostu windując pewne oczekiwania wobec Niemiec, windując to poczucie winy z pierwszego etapu wojny, doprowadził do resetu w stosunkach z Niemcami, co zresztą też nie było wcale takie trudne, bo obydwa państwa mają podobną logikę funkcjonowania. Jedno państwo to jest państwo oligarchiczne, czyli Ukraina, a drugie jest państwem opartym o izby handlowe, czyli państwem w zasadzie transakcyjnym. Także to jest tych podobieństw jest znacznie więcej niż pomiędzy Polską a Ukrainą. Co więcej, na czele państwa niemieckiego stoi polityk, prezydentem państwa, mimo tego, że nie jest to państwo o ustroju prezydenckim, to prezydentem jest człowiek, który politykę wschodnią kształtuje w zasadzie od ponad dwóch dekad i który po prostu rozumie wschód i wie, jak tą politykę należy kształtować. No i to porozumienie było naturalną konsekwencją tej konstelacji, która się pojawiła w relacjach niemiecko-ukraińskich.
A kiedy miałaby się odwrócić ta karta geopolityczna? Mówiąc inaczej, kiedy Polska zacznie być realnie znowu potrzebna Ukrainie? I no, wtedy niekoniecznie musi się zachować tak jak poprzednio, nawet jeśli się będzie to jej opłacać, to mam nadzieję, że się tak samo zachowa, ale kiedy ta karta może się realnie odwrócić?
No ona już się odwraca, bo to jest efekt zjawiska, które jest w Europie, a które zdefiniowała w rozmowie z Franksterami przed kilkoma tygodniami premier Meloni, premier Włoch, mówiąc o zmęczeniu Europy wojną na Ukrainie, czyli takim odwracaniu uwagi od Ukrainy, że też o tym rozmawialiśmy o Bliskim Wschodzie niedawno, w RMF-ie na temat tego, jak Bliski Wschód odwraca uwagę od Ukrainy. Nie tylko w kwestiach praktycznych, co wyraził Zełenski, mówiąc, że mniej amunicji artyleryjskiej przybywa na Ukrainę, bo trafia ona na Bliski Wschód. I to już jest właśnie ta gra geopolityki przeciw Zełenskiemu. Dodatkowo mamy wybory w Stanach, które powodują, że pieniądze nie są zapisywane w budżecie amerykańskim na Ukrainę, bo trumpiści idą z powrotem po władzę. Jeżeli do władzy wróci obóz związany z Trumpem, jeżeli Trump obejmie władzę w Stanach Zjednoczonych, to znowu Polska może okazać się korzystnym partnerem z racji dobrych relacji Dudy.
No tylko teraz jest pytanie, ja bym jednak je zadał. Czy Polska po tych zmianach będzie chciała rzeczywiście odgrywać taką rolę? Bo trzeba powiedzieć zupełnie jasno, politycy mogą pewne rzeczy chcieć zrobić, ale opinia publiczna, i to widać coraz wyraźniej w różnych badaniach, po tych wszystkich wydarzeniach, o których mówiłeś, ma dosyć. Nie interesuje się już również Ukrainą, a także ma poczucie bycia, emocje nie podlegają ocenie merytorycznej, ale ma poczucie bycia zdradzoną.
Oczywiście emocje nie podlegają ocenie merytorycznej, ale są czynnikiem w polityce, prawda? Nie można od nich abstrahować. To jest coś, co jest immanentną cechą polityki, niezależnie od tego, że mają charakter taki irracjonalny często. Natomiast od tego abstrahować nie można. I ja w ogóle myślę, że elity polityczne polskie, one wyciągają wnioski z tego, co się wydarzyło w ONZ-cie. No, zobaczymy, co się stanie z nowym rządem. Czy nowy rząd pójdzie na tą dystrybucję prestiżu już znikomą przez Zełenskiego i będzie uprawiał dalej, będzie uprawiał dyplomację dla zdjęcia z Zełenskim, prawda? Ale ja mam wrażenie, że jednak jakby te ileś rozczarowań, które jest na osi czasu w stosunkach z Ukrainą, czyli Janukowycz, który wypowiedział umowę, nie podpisał na finale negocjacji umowy stowarzyszeniowej z Unią, umowy, którą negocjował Sikorski i Bild. Potem Poroszenko, który wykiwał PiS z ministrami, nie proponując ich PiSowi, tylko Leszkowi Balcerowiczowi i środowiskom związanym z opozycją. No i teraz trzecia ta akcja z Zełenskim w ONZ-cie. To wszystko powoduje, że powstaje taka pamięć instytucjonalna o tym, że mamy do czynienia z partnerem niewiarygodnym. Takim, któremu trzeba patrzeć na ręce. I w tym momencie pojawia się opcja taka, że no może nadszedł czas na uprawianie polityki z wekslami wypisywanymi, prawda? Chociaż no to też kwestia tego, ile warte są weksle wypisywane w takich relacjach, bo ja pytałem jednego z ministrów, ile warta jest deklaracja Wowska, która mówi o takiej nadrzędnej roli Polski w odbudowie Ukrainy. No to odpowiedział mi wprost, że jest warta tyle, ile papier, na którym została podpisana, prawda? Także to jest jakby kolejny dylemat, który się pojawia w relacjach z Ukrainą. Ale ten taki chyba jesteśmy w momencie, w którym należy dojrzeć do tego, że partner nasz po wschodniej stronie granicy się nie zmieni, jeśli chodzi o uprawianie właśnie polityki i o kształtowanie stosunków, że te elementy oszustwa, takiego podwójnej gry, że one będą funkcjonowały zawsze. I trzeba to wkalkulowywać po prostu w ryzyko kształtowania tych stosunków dwustronnych.
I tym wnioskiem kończymy. Zbigniew Parafianowicz, autor książki Polska na wojnie, reporter Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
Dziękuję.